Hello, mój drogi!
Hello.
Hello!
Hello! Hello! Hello! Mój drogi, mam do ciebie takie pytanie. Obserwuję twój Twitter, jak wiesz. Wnikliwie.
Tak.
Nigdy tak wnikliwie nie obserwowałem twojego Twittera. Nie przeoczam żadnego tweeta. Wiem dokładnie, co dzieje się u ciebie i u twojego syna, który próbuje nauczyć się nazw klubów. Mój drogi, pytanie moje jest takie. Skąd taka niemiłość dla Carmelo Antoniego? Przypomnij mi, bo ja zapomniałem.
Miłość? Nie, ja właściwie tego bardzo lubię. Zwłaszcza za to, co zrobił w Nowym Jorku. Stał się przecież postacią epokową. Postacią, która przedłużyła fatalny czas zespołu Knicks.
Tak, ale to nie chodzi o to.
Marnowano
nie chcę, żebyś szydził. Ja wiem, że ludzie czekają na nowojorskie impresje, ale tak szczerze mi powiedz.
Nie, ja...
Widziałeś go, dotknąłeś, stałeś za plecami.
Stałem, dotknąłem, tak.
No.
Podpisał, nawet podpisał czapkę.
No. Powiedziałbyś mu to w twarz, co piszesz na Twitterze?
No,
no taki jest. No, no co, mam cytować tweet?
Że jest słaby? Że nie powinien tego robić, że powinien odejść z godnością? Tak, powiedziałbym mu to.
Rzuca 16 punktów na mecz.
Wow! Mm-hmm. Chyba to jest prawie chyba mitem w stosunku do tego, co było w zeszłym roku.
Nie dowiedziałem się, no.
No nie, ale co mam ci powiedzieć?
Nie konfrontuje mnie to.
To nie jest mój ulubiony gracz. To nigdy nie był mój ulubiony gracz. Uważałem, że ten gracz od samego początku mówię, że to jest kariera typu English, no.
English? W sensie Carl English? Alex English? Alex English. Jojo English.
Alex Jojo English. No. Gracz, który był fenomenalnym strzelcem, który nic nie osiągnął. I tak powinien zostać zapamiętany. Wydaje mi się, że on zniknie w odmętach. O ile... Kogo będziemy lepiej pamiętać? Boscha czy Carmelo Antoniego?
Carmelo.
Jednak.
Mhm. Bo Boscha zapomnimy.
No dobrze, no o ile Wade'a i LeBrona, bo ja myślę o tej drafcie Milicicia będziemy pamiętać na pewno. Ale pewnie w innym kontekście. To gdzieś w odmętach historii ten Melo nam zginie. No taki wiesz... Ja mam dla niego tyle sympatię, że przedłużył agonię Knicksów o 5 lat. No. Że to się po prostu nie udało.
Jest tak, że winę za to ponosi zbytnio szybko chcący handlować management?
Management, właściciel, oczywiście, tak.
No, który osłabił skład w momencie pozyskiwania Carmelo, a nie musiał tego robić, jak wiemy.
No tak, no. Nie musiał, ale zrobił, no więc za to mu gdzieś tam dziękuję. Za tą jedną wygraną serię. Natomiast to nigdy nie był gracz, wiesz, którym się emocjonowałem, którym żyłem, którego statystykami się zachwycałem.
Nie emocjonowałeś się końcówkami meczów Carmelo Antoniego?
Nie.
W crunch time mami Carmelo Antoniego był czas, gdzie on był przez dosyć spory czas jednym z top 3 graczy w crunch time. Gdy Kobe Bryant uchodził za najlepszego gracza w crunch time, wbrew statystykom oczywiście, ale takiego gracza, którego się bali ludzie i był problemem w matchupie na końcu meczów, gdy taki Carmelo Anthony mierzący 2-6 grał na 2-6 i ważący ile? 110 kilo? Taki byczek był. Grał na pozycji numer 3 i nagle nie za bardzo było kim go kryć, jak grał tyłem do kosza gdzieś na czwartym, piątym metrze i rzucał. I wygrywał mecze i masę meczów wygrał w Denver. No.
Właśnie, ale to były mecze w Denver. Ja muszę powiedzieć, że wtedy jakby nie myślałem o nim. Ani ciepło, ani gorąco. Zespół Denver był tak, jest zawsze tak trochę na peryferiach wszystkiego.
No tak, wiemy, że...
To był trochę czas przed League Passem. No.
Dobrze.
Ja oczywiście, no mówię, to jest jednym z 10 pewnie najbardziej wybitnych strzelców tej ligi w historii. takich, wie, samotnych wilków alfa, którzy po prostu napychają własną kabzę zdobytymi punktami, natomiast się w ogóle nigdy nie przełożyło na jakiś większy sukces sportowy. No co było...
Mój drogi, top ten, przy okazji tego, co mówisz, top 5 zawodników w historii NBA, którzy nie umieli podawać i bronić.
Top 5 nie umieli podawać.
Którzy nie umieli podawać i bronić.
O kurczę, to trudna. No, trudna.
To ciekawe, bo tam prawdopodobnie byliby, jakbyśmy się tak zastanowili, przysiedli, docenili, znaczy wiesz, jakbyśmy popatrzyli na lata 70., gdzie nie broniono w ogóle, albo 60., gdzie próbowano. Ale 60. to za daleko, ale gdzieś tak w latach 70., 80. byśmy poznajdowali Bob McAdoo.
Ostatnie 30 lat powiedzmy, no tak 90. rok to dla mnie...
No to Bob McAdoo na pewno będzie w tej grupie. Był chyba królem strzelców kiedyś, zanim trafił do Lakers. I on grał w Buffalo? Buffalo Braves? Nie pamiętam.
Nie wiem, nie pamiętam.
Bob McAdoo. On będzie w top 10 na pewno.
Na pewno. Takich bardziej współczesnych. Kto nie podawał...
Allen Iverson.
Nie no, on coś podawał.
Ale on kradł piłki, nie można powiedzieć, że on nie umiał bronić.
Nie, on potrafił się w obronie tam, wiesz.
Tak.
Nie, to
postarać
to
chociaż.
Postarać się chociaż. No.
Kobe Bryant nie umiał, umiał, ale nie chciał. Tak, ale był w All NBA Defensive Teams, kilka razy na wyrost, ale kilka razy nie.
To jest, wiesz, on jakby, on uważał, że on jest lepszym obrońcą niż, mam wrażenie, wiesz, niż...
Pippen.
Niż Pippen, no. To może być. Takie puste kalorie.
Puste kalorie. No dobrze, a to można zostawić.
Zostawmy.
Na komentarze.
Będziemy może tej rozmowy nam będą przychodziły jakieś nazwiska.
Mi się podoba to, jak Carmelo fizycznie wygląda. I tu zyskuje dla niego taki, powiem ci szczerze, element szacunku. Za to, że siedząc przez rok z Lalą, z Kijankiem i jak się to drugie dziecko nazywa, zapomniałem.
Ale to z tą drugą kobietą.
A to z kim on siedzi teraz? A on nie jest z Lalą, tak?
Nie, no miał mieć jakieś takie boczne dziecko. W sensie gdzieś tam zawadził.
Nie, chyba jest z Lalą i
nie, no,
ma Kijanka i jest jeszcze jakieś... Dziecko.
Ale nie, to drugie wydaje mi się, że on się tam gdzieś prąciem tam zawadził.
No to żyjąc w stresie związanym z tym, że ma dziecko z jakąś inną kobietą, które to dziecko żyje teraz, nie wiem, z nim albo z tą kobietą i jest jeszcze w tym wszystkim Lala Vasquez i nie mając pracy przez ostatni rok i denerwując się tym, irytując się, że nie zachodził tak często do lodówki, a jak zachodził to... szedł rozbiegać to i ćwiczył ostro. Ale... Wygląda fizycznie... Za bardzo chcesz mi przerwać, komplementuję Carmelo Anthony'ego, co tylko dowodzi tego, jak bardzo go nie lubisz. Ale nie. To dowodzi tego. Pięć razy próbujesz przerwać, próbuję powiedzieć, że bardzo ładnie wygląda fizycznie. Spodziewałem się dużo gorszego. Spodziewałem się takiej parówki. Przyznaj, że nie wygląda jak paróweczka. Czy nie? Czy wygląda ci jak paróweczka?
Wygląda ładnie.
Bardzo dobrze wygląda. Jak na kogoś, kto rok nie grał, być w takiej formie fizycznej? Super.
Nie no, widocznie ćwiczył w tym, założył kapturek i tam gdzieś pukał tą piłkę. Pokazywał, są takie filmiki, gdzie tego Kijanka uczy grać i ten Kijanek już ma też takie nawyki. Natomiast wydaje mi się, że... Patrzę na to. Wydaje mi się, jak powiedziałeś, że tam że nie miał pracy, no ten facet zarobił 300 milionów dolarów.
Ja wiem, ale nie miał co robić za bardzo.
To fundacje, pomoc niepełnosprawny, coś takiego. Poczekaj, mają jedno dziecko. No jest tylko Kijanek.
Oglądałem ten mecz z Milwaukee, on był ciężki mecz do oglądania, bo... Tak wyglądało, jakby Bucks w każdym momencie mogli depnąć na gaz i odpulić ten mecz, więc taki trochę bez sensu.
Przepraszam, ale był taki moment w czwartej kwarcie.
Oglądałeś cały mecz czy czwartą kwartę?
Obejrzałem drugą połowę.
Dobrze, rozumiem, więc oglądając drugiej połowy mogłeś inaczej w innych kategoriach potraktować ten mecz, ponieważ od pierwszej kwarty bez żadnego problemu dwucyfrowa przewaga na początku meczu przez Bucks, potem Portland dochodzi i potem w drugiej kwarcie bez żadnego problemu dwucyfrowa przewaga przez przewaga Bucks i potem Blazers dochodzą w drugiej połowie. Nie. Jak już dochodzą w drugiej połowie, to jest... To, ja grałem w takich meczach. Wiem, na czym takie mecze polegają. Te mecze polegają na tym, że po prostu nie chce ci się w pewnym momencie na 100% grać, bo widzisz, że rywal jest słabszy. Po prostu widzisz i czujesz z gry, że jest słabszy. I fakt, że tam doszli na 5 punktów, ale to nigdy nie było żadnym jakimś
problemem. Nie. Nie masz racji, bo był rzut McColluma na prowadzenie, którego nie trafił za 3. Tam były 2 punkty w pewnym momencie. I uratował Lopez, trafiając 2 trójki. Tam się w fermencie zrobiło ciepło. Były 2 timeouty Milwaukee. I tak, taki wiesz, że ten mecz może nam się wyślizgnąć, jeżeli czegoś nie zrobimy. No i zrobili. Potem rzeczywiście odjechali i zrobiła się bezpieczna przewaga i ten mecz właściwie nie. Ale był taki moment takiego, oj, chyba mogą nas przełamać. No i tam wzięli czas i się poskładali, ale było dosyć, moim zdaniem było dosyć szczęśliwie i też oddajmy to, że Portland grało jednak z ogromnym osłabieniem, bez Lillarda, bez Hassana Whiteside'a, no pytanie, czy to jest osłabienie. I ten skład jest taki mocno eksperymentalny. Wiesz, jeśli chodzi o tego
Carmelo... To dobrze świadczy o Carmelo, nie?
Ale co Carmelo ma z tym wspólnego?
Nie, grał w tym meczu.
A grał w meczu, no tak, i był tylko minus jeden i ten minus, plus jest. Plusy, minusy, nie można tego wykorzystać przeciwko niemu. Wiesz, to co mnie najbardziej irytuje w tym że on gra z numerem double zero. To jest jednak...
Najbardziej wiesz, się z wszystkiego irytuje, ale poczekaj, tak, a powiedz mi, bo tak. Powiedziałeś, że na początku w drugim zdaniu, jak się ciebie zapytałem, dlaczego tak zdaje się, że nie przepadasz za Carmelo, chociaż wątpię, żebyś chciał zająć pozycję, nie przepadam, przepadam. Tylko wolisz się z niego po prostu pośmiać, to powiedziałeś, że... Czekaj. Muszę pogrzebać wokół.
Dobrze, pogrzeb.
Bardzo ważne. Zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Jestem zmęczony fizycznie. Powiedziałeś coś, że rozmienia się na drobne, tak? Coś takiego, że wraca, ale rozumiesz to, czemu wraca? Nie chciałbyś, żeby wracał? O co chodzi? Czy doradziłbyś mu, żeby nie wracał, czy jakby się zachował jak jego doradca?
To jest takie ośmieszanie się. No, nie wiem, co on chce osiągnąć. No, nie będzie już graczem na...
Nie wiesz, dobrze, on chce zakończyć karierę na swoich warunkach.
O Jezu.
No to chyba ale... nie ma się czemu dziwić, to jest Hall of Famer jednak, jakby nie patrzeć. No, trafi do tego Hall of Fame, bo wystarczająco ilość razy zagra. Znaczy wiesz co, to powinna być bardziej skomplikowana dyskusja na temat Hall of Fame Carmelo niż tylko to, że zagrał w tylu meczach gwiazd, więc inni jak zagrali w 7, pamiętasz, to też byli w Hall of Fame. Ja myślę, że to powinna być bardziej skomplikowana dyskusja, biorąc pod uwagę, że nigdy nie grał w finale NBA na przykład. I można, albo 2 razy, ile razy był? Raz był w finale konferencji tylko, nie? Więc, jak był w finale konferencji, to Chauncey Billups był ex aequo z nim najlepszym graczem Denver, więc też nie można powiedzieć, że sam doprowadzał, nie wiem, Denver do finału konferencji. Ja rozumiem, dlaczego on chciał wrócić, bo no... Że tak nieładnie powiem się, chujowo musiał czuć, że wiesz, nie, no, spada nie, nagle tak.
Tylko, wiesz, że,
z 13 punktów na mecz, żeby nie grać. Wiesz, o co chodzi? Bo on na końcu, wiesz, to nie było tak, że Carmelo rzucał, wiesz, 4 punkty na mecz, jak Mark Gasol czy coś takiego. Po prostu wchodzisz na parkiet i wiesz, że jesteś jeszcze w stanie 15 punktów w meczu NBA położyć. I teraz pokazuje, że jest w stanie 15 punktów w meczu NBA rzucić.
Ale chodzi mi o to, że gracz, który przez całą karierę zdobywał 22-23 plus punktu na mecz.
7-8 czasem.
No ale to tak chyba nie mniej niż 20. No, dzisiaj wchodzi na 16. No, nie wiem, czy to ma sens. No. Znaczy, co on próbuje udowodnić? No nie będzie już tamtym graczem.
No. No nie będzie, ale chce skończyć karierę tak, jak on chce, a nie, że go nikt nie chce. I długo nikt go nie chciał. W końcu Portland go wzięło.
Ale też mamy takie poczucie, że wzięli go, że tak powiem, z łaski i na razie ten eksperyment jest 0-2. No
wzięli go do pierwszej piątki.
No tak, bo tam jakby obiecano mu znowu to, że on będzie w pierwszej piątce, że on prosił o pewnego rodzaju transparentność. To jest jakby uzgodnione i to znowu jest fatalne, bo to znaczy, że on niczego się nie nauczył, że on niczego nie rozumie, że on ciągle musi być, że tak powiem, numerem jeden.
Tak, to jest ta część, Carmelo. Ta część, Carmelo, taka część, taka, nie wiem, taka lekka bufonada, nie wiem jak to nazwać, czuje się może zbyt wysoko.
Przekonanie o swojej wartości, świetności i geniuszu. No.
Tak, tak.
Chłopie,
tak.
Chłopie.
Ale wiesz co, bo właśnie pisałem wczoraj o tym i takie zdanie napisałem. On jest takim klasycznym przykładem zawodnika, który gdyby zawodnicy NBA robili ranking graczy, to byłby znacznie wyżej niż gdyby kibice i analitycy i dziennikarze robili ranking graczy. Według graczy jest bardziej poważany niż według nas, ogólnie powiem, kibiców. I żyjąc, wiesz, on może żyje na innej planecie, bo raz, że żyje na innej planecie, bo zarabia mnóstwo pieniędzy i żyje sobie w luksusach, się pławi, a dwa, że gracze uważają go za gwiazdę i on cały czas wchodzi na parkiet i jest przeświadczony, no ile oddał rzutów w ostatniej nocy? 17 rzutów oddał i 15 punktów rzucił, tak? Dobrze mówię? Czy więcej? Nie wiem, przecież tam 6 na 17, tak? Wiesz, i on cały czas jest przeświadczony, że jest w stanie oddać rzut w NBA, że jest w stanie trafić rzut w NBA, jest w stanie grać dobrze. Ja nie wiem, czy on wie, że są takie akcje, chociaż w tym meczu wcale nie było ich aż tak dużo, że są takie akcje, że jest ewidentnie przez niego przegrywane posiadanie w obronie i punkty są tracone ewidentnie przez niego. Czy on sobie zdaje z tego sprawę? Jak mocno sobie zdaje sprawę? Pewnie myślę, że nie aż tak mocno zdaje sobie z tego sprawę.
W ogóle. Moim zdaniem on w ogóle nie ma takiej refleksji. Amare Stoudemire.
Mnie zgasiłeś. Strasznie mnie zgasiłeś. Powiedziałeś, że moim zdaniem on w ogóle nie ma takiej. No dobrze, okej. Okay. Amare Stoudemire jest. O, Amare Stoudemire jest kozackim przykładem takiego gracza. Super w ogóle pomysł Knicks, żeby obaj grali z Carmelo w jednym zespole. To nie jest dobra górka, którą sobie obrałem, żeby próbować się tak, wiesz, kibicować Carmelo w tym wszystkim, co się dzieje. Bo powiedziałeś, to od razu powiedziałeś, że jest 0-2. No jest 0-2, ale Damian Lillard nie gra, no więc to też tak oceniać. Nie są w pełnym składzie. I Hassan Whiteside nie gra? W tym poprzednim meczu grał? Pamiętam już. Z kim oni grali ten mecz poprzedni? Co to był za mecz? Z kim oni grali? Z Pelicans, tak? Z Pelicans grali.
Pelicans, tak.
No dobrze. Carmelo, 17 minut.
Mnie najbardziej wkurzają te 2-0 na koszulce u niego, bo dla wszystkich kibiców lat 90. 2-0 w Portland kojarzą się tylko z jednym zawodnikiem, w świętej pamięci Kevinem Duckworthem. I mnie to osobiście razi, bo uważam, że Kevin Duckworth powinien wisieć pod kopułą.
Napisz do klubu.
To zgadnę. Wiesz, mnie to osobiście, bo ja w szkole podstawowej mówili na mnie Duckworth.
Nie, Duckworthem. Nie możesz rzucać takich pereł tak po prostu.
Byłem Duckworthem.
Jak, dlaczego mówili na ciebie Duckworth? Chodziłeś dziwnie, czy co?
Nie, no, nie mam szybkości, nie skaczę za dobrze.
To wy byliście zajarani, jak używaliście takich ksywek jak Duckworth. Na kogoś mówi litery Porter albo nie wiem, Jack Sigma.
Nie, no to raczej tam niektórzy byli Drexlerami.
Ala Abdel Nabi. Dlatego lubisz Drexlera, bo zawsze chciałeś, żeby ktoś na ciebie powiedział Clyde?
Nie, chciałem być Duckworthem i byłem Duckworthem. To mi się bardzo podobało.
Mój drogi, chciałem zostać, a nie, przy tym chciałem zostać. No dobrze, ciekawe ile potrwa ten eksperyment, ciekawe ile Carmelo Anthony wytrzyma w pierwszej piątce Trail Blazers, bo no to jest kłopot jednak taki, na przykład, że w tym meczu musiał kryć Brooka Lopeza. Ja wiem, że Milwaukee to jest dziwny matchup, bo Antetokounmpo może być najcięższym matchupem w lidze. I Carmelo nie miał szans, więc krył Lopeza, ale do takich rzeczy będzie dochodzić, że on będzie kłopotem w obronie po prostu. I czy on jest w stanie bronić, czy on jest w stanie grać w obronie we współczesnej NBA, będąc już daleko za górką? Myślę, że nie jest. I to będzie kłopot dla Portland, żeby... No z tego się dramat zrobi, czuję, w grudniu, gdy jednak Terry Stotts będzie próbował przesunąć tego Carmelo na ławkę rezerwowych i tam się zaczną kwasy i susy. Tylko jest taki przepraszam, jest też taki kłopot, to też jest ewidentne, że oni nie mają też za bardzo alternatywy. I teraz tak, kim oni mogliby tam grać? To jest,
To tylko dlatego, że nie ma tej alternatywy, to on został jakby...
Tak, tylko dlatego oni się wychylili po niego, bo jeśli spojrzysz na alternatywy... No, tak?
Nie oszukujmy się, że jest inaczej.
No tak, bo kogo mogliby pozyskać tak z głowy? Większość zawodników czwórek, nie wiem, Mirotić, Jonas, Jerebko mają kontrakty w Europie, a musieliby szukać ludzi z G League, nie wiem... Kurczę, Dante Cunningham, Uthoff, taki koszykarz, Jared Uthoff, albo grać tym Nasirem Littlem, który fizycznie wygląda bardzo dobrze, jest nieokrzesany jeszcze zupełnie.
Kompletnie.
Więc...
Ale to też jest do dupy, że się odbiera minuty Littlowi, żeby pakować te puste kalorie.
O, myślisz?
Tak, bez sensu.
A ja nie wiem, czy Little w ogóle powinien, wiesz, grać. Ale okej. Okay. Znaczy niech gra, dobrze, bo wygląda, wiesz, atrakcyjnie, bo widzimy go pierwsze razy i fizycznie wygląda nieźle i tyle, ale no, ja nie wiem. Anthony Tolliver, co czwarty rzut, to trafia, też już sprany. Zaka Collinsa nie ma. Moim zdaniem oni, no, znaczy, widzisz, Mario Hezonia jest żartem.
Nie wiem, czy widziałeś, taka była scena takiego, taki mały rewanżyk, taki revenge, gdzie Tolliver zablokował, albo wybił piłkę Antetokounmpo, tak wiesz, obronił się.
Tak.
A potem w następnej akcji go tak wiesz, z taką wściekłością, tak, bo tak obiecał, włożył nad nim i tak wiesz, wyszczerzył te wielkie greckie kły i tak powiedział, ja się jak lew ci skoczę zaraz do gardła, bo to rozszarpie cię, będziesz na arenie, Tolliverze. I ten Tolliver tak szedł po cichu, taki dziadunio, no. Piękne. Jest w tym chłopaku dużo takiej złości, wiesz? Ja się myślałem, że on jest taki, że on jest takim troszkę, bym powiedział, takim mięczaczkiem jest, no.
Że wiecie, kto? Kto?
Że Antetokounmpo.
On ma mambę w sobie.
On
nie jest mięczakiem, on ma mambę w sobie. To poprzedni sezon, tak, bito.
Wiesz, ale on
do
się,
tego
on
stopnia, się... że pamiętasz, postawiłem na niego.
Ja wiem, ale chodzi mi o to, że on, wiesz, że on nie ma w sobie tej takiej takiej bufonady. On nie ma w sobie tych takich opowieści
nie
o...
Nie jest rozpieszczonym dzieciakiem. Nie był gwiazdą, jak miał 17 lat. To często różnica jest.
No, tak, staram się, ale nie jest, wiesz, nie robi z siebie na siłę takiego bad boya. No. Raczej on też ma bardzo dobry PR. Też nikt specjalnie nad, wiesz, nie unosi, że tak powiem, szabli, żeby go tam, wiesz, zaszlachtować po prostu. On ma w sumie bardzo przyjazną opinię, taką bym powiedział, opinia społeczna go lubi, no. W takim rankingu zaufania do koszykarzy myślę, że byłby bardzo wysoko.
Ciekawe, czy kiedyś Kevin Durant uchodził za takiego słodkiego...
Nie, Kevin Durant ma przechlapane generalnie.
Ale kiedyś uchodził, pamiętasz, jak LeBron podpisywał kontrakt z Miami i robił z tego fetę i hece, przepraszam. A Janis w tym czasie na Twitterze ogłaszał, że przedłużył kontrakt z Oklahoma. Nie Janis, tylko Durant. I kiedyś Durant uchodził za takiego świętego. Nawet ja się śmiałem mówiłem, matka Teresa Durantowa, że taki, że nic nie zarzucisz. Broniliśmy go wszyscy przed Russellem Westbrookiem, pamiętam. Bo Kevinkowi trzeba podać. I potem się to zmieniło, obróciło i patrz, gdzie teraz jesteśmy. Jestem ciekaw, czy Giannis Antetokounmpo znajdzie się kiedyś w takim punkcie, że będzie część ludzi, którzy go hejtuje i nie lubi.
No wiesz co, bo ja powiem tak.
Jak by to się mogło stać?
To jest oczywiście pytanie, czy tam jakiś Tymochowicz nie dojdzie do wniosku, że się zrobi większe pieniądze na tym, że on teraz, wiesz, uderzy ręką w stół, powie, że wszyscy są dookoła, to prącia i on teraz jest najlepszy i LeBron może mu wiązać buty. No, może tak zrobić. Okej, okay, jest to jakaś ścieżka. On na pewno straci, ale on, ta strata jest pozorna. I gdyby, jeżeli odejdzie z Milwaukee.
Tak. Tak.
Ale to on straci tam tylko wśród tych Polaków i Niemców, którzy wokół tego browaru gdzieś tam się spotykają.
Nie, niekoniecznie. Nie, myślę, że nie.
Na Bladwurście. Moim zdaniem nikt nie będzie miał do niego pretensji, jeśli z tego Milwaukee odejdzie.
A moim zdaniem na pewno straci, jeśli chodzi o sympatię ludzi. Po prostu w sensie ludzie będą go... Część ludzi będzie go nadal lubić, ale nie będzie go na przykład bardzo lubić, tak jak lubiła. Ale nie straci na przykład, jeśli Giannis odejdzie z Milwaukee.
Ale jak pójdzie do Lakers, jak pójdzie do Golden
State... To tym bardziej, jeśli pójdzie na Twiznę. Ja na przykład powiem ci, że oglądam Clippers.
Clippers mi się bardzo podoba...
No, jeszcze raz.
Nie będzie sam to Subito, że wiesz, że teraz wszyscy... Tam, gdzie przejdzie, po prostu otoczą go taką niewidzialną ścianą, po prostu, że nie, nietykalności, że nie wolno słowa złego powiedzieć, że
no,
dobrze zrobić.
No, ale czy to jest zdrowe, szczere i prawdziwe, to, co mówisz teraz? Nie jest, więc możemy sobie udawać i otaczać kogoś czcią.
Że ci fanatyczni kibice Lakers...
Fanatyzm też się nie wiąże, wiesz, z taką naturalną, szczerą miłością do gościa.
No tak, ale wszyscy jakby będą rozumieli, no wiesz, no w tym Milwaukee faktycznie, no bardzo chciałeś zdobyć tytuł, no nie udało się, te podpisania nie miałeś. Nie,
trzeba było się bardziej postarać może i zostać.
Postarać.
To też widzisz, to jest tak, kto to powiedział?
Zabrali ci Brocktona.
To powiedział Bradley Beal, powiedział o tym, że ostatnio w podcaście, słyszałeś? Bo tak słuchamy tych podcastów, jesteśmy fanami organizacji Wizards i waszyngtońskiego sportu. Bradley Beal tak powiedział o tym takim szukaniu, że on czuje, że on nie jest z tych, którzy... Znaczy, to dużo koszykarzy tak mówi, ale...
On jest z Katowic.
On nie jest z tych, którzy... On już wie, że większą wartość będzie miało dla niego wygranie w Waszyngtonie niż przejście gdzie indziej i wygranie gdzie indziej, w nowym klubie, że to jest... Czuję przywiązanie do klubu, czuję, że znaczy coś w tym klubie. Mówił między innymi, co bardzo ciekawe było, ale to już to temat Bradleya Beala, że konsultowali z nim każdy ruch w to lato. Nowy management. I to się zmieniło, że to jest zmiana. Ernie Grunfeld, Tommy Shepard.
Ale o tym Bonze rozmawiali 3 dni.
Fantastycznie. No, bo jak wiesz, jeśli Davisa Bertansa przeskautował na League Passie.
Na pewno.
Więc dla mnie straci, bo gdy odejdzie z Milwaukee, bo ta historia, gdyby on ją poprowadził w Milwaukee, dokończył w Milwaukee lub poprowadził, nie wiem, do 2-3 tytułów w Milwaukee.
Nie, to byłoby super. Ja się zgadzam, Maciej.
Samego startu. Ja wczoraj widziałem taki highlight.
To mogłaby być najpiękniejsza historia koszykówki od czasu, kiedy ją ogląda. No nie wiem, co jest piękniejszą historią. No tylko to Dallas chyba jest piękniejsze.
Wczoraj oglądałem klip Giannisa z Kevinem Arnowicem, wywiad z 2015 roku. 4 lata temu wyglądał jak dziecko w porównaniu z tym, jak teraz wygląda. Przez 4 lata, jak się zmienił. On tam przyjechał jako dziecko z rodziną całą do Milwaukee. Jako dziecko.
Fetą.
Dealowali fetą. Mój drogi.
Milwaukee.
Luka Doncic bardzo się przytulił do naszej opinii.
To fenomenalny gracz, naprawdę.
Tak, ale bardzo się przytulił, tak potwierdził, tak jakbyśmy, a nie mówiliśmy, że jest top 5 graczem NBA?
Jest.
Tym, co zrobił w 2 ostatnich meczach?
Nie, ale wiesz co, mnie fascynuje kilka rzeczy w tym graczu. On nie jest ani szybki, ani nie jest specjalnie skoczny, ani... No on tak mi przypomina tego Berda w takiej, wiesz, przeciętności fizycznej, w sensie, wiesz, I on ma takie, wiesz, jak rzuca, ma takie, masz wrażenie, że ma takie ciężkie ręce. Ten rzut jest taki, wiesz, ale kurczę, jak on gra. Jak on gra, nie, jak, kto tak gra, jak my gramy.
Dzięki za tytuł.
Jest w tym, rzeczywiście jest w tym chłopaku coś nieprawdopodobnego, ale teraz oczywiście, wiesz, tworzy się jakiś nieprawdopodobny hype, mm-hmm. polegający na tym, że zaczyna się wyciągać jakieś pojedyncze mecze LeBrona, żeby udowodnić, że on jest lepszy niż LeBron w drugim roku.
Aha, że jest lepszy niż LeBron w drugim roku.
Tak.
Nie, no, tu jesteśmy, czyli dalej poszliśmy już. Dobrze. Tak, czyli nie wystarczy, tak. Że skok w drugim roku, tylko... Aha.
Jest
wyższy skok.
Wiesz, no, oczywiście jest z naszego punktu widzenia, oczywiście to nie ma żadnego znaczenia.
A wydaje mi się, że LeBron dziabał 30 ile? 28? Tam było 29 punktów, ale...
Ale jest w zbiórkach i w asystach jest lepszy na ten moment.
W tempie wolniejszym stawiam. Niż Dallas gra. Posiadań było mniej, więc wtedy. Tak myślę, obstawiam.
Więc jest, wiesz...
LeBron był przede wszystkim obrońcą lepszym niż Luka Doncic. To jest ta różnica, więc jeśli tu chcemy mieć dyskusję taką już zaangażowaną ze słoweńskimi kibicami, więc jeśli każdy ktoś będzie miał, to tylko jedna rzecz. LeBron był lepszym obrońcą niż Doncic jest. Robił różnicę w obronie na plus. Doncic nie robi różnicy w obronie.
Nie
chcę powiedzieć, że robi na minus, bo jest uważnym graczem, ale nie robi różnicy na plus, więc to jest ta różnica. Więc...
Nie no, fizycznie nie jest w stanie, wiesz, no. Mówię, to co jest, że nie chcę, żeby to się zabrzmiało, ale to, co jest fajne w Doncicu, to jest to, że on jest biały, no.
To czemu miałoby to źle zabrzmieć?
No nie, że wiesz, że jak czarny, to źle, no.
Nie, a to chodzi o to, że czarny, to że biały, jesteś biały.
Ale że biały gracz może być top 5 jeszcze. Tak, i to jest historia. Mm. I to jest taki, wiesz, no, gracz, który ma 20 lat, gracz, na którego jak patrzysz, no to też masz takie wrażenie, że to taki jeszcze mleko pod wąsem, że tam to nie wiadomo, czy z piersi mamy, czy z kartonu. I jest taka, wiesz, on jest jeszcze ma tą taką, taki rumień na tych twarzach, wiesz, na tej twarzy. Taki jest, tak jakby przechodził dopiero po mutacji albo po pierwszych wypryskach. Po pierwszych polucjach, no wiesz, jest taka, ja po prostu nie wierzę, że gość tak wyglądający, tak się poruszający, w takim wieku jest w stanie robić, ja przecieram oczy ze zdumienia, patrząc na jego cyferki, na jego grę. To jest nieprawdopodobne, on w pierwszej połowie, w pierwszej kwarcie pokonał Golden State Warriors 6 punktami.
I miał więcej ile? Punktów, zbiórek i asyst.
Punktów, zbiórek, asyst, wszystkiego. No w ogóle, wiesz...
No pytanie, czy to się liczy, ale okej. Okay.
Nie liczy się. Erik Paschal nie liczy się. Kai Bowman nie liczy się. Nie, no jest to wydarzenie. No jest to wydarzenie. Mówię, ciekawe, jak Trey Jankos powie na to. No jesteśmy świadkami narodziny gwiazdy, zawodnika, który ma szansę zdobyć kilka tytułów MVP. Nie, no jest
aczkolwiek, powiem ci, bo tak ostatnio chciałeś Anthony'ego Davisa w tym top 5 zostawić i tak oglądałem Anthony'ego Davisa przeciwko Oklahomie i taki Anthony Davis zaangażowany w grę po obu stronach, bo nie zawsze w Pelicans był, to jest miazga. To jest to miazga. On jest liderem NBA w blokach w tym sezonie. Rzuca po 25 punktów na mecz. A mógłby rzucać więcej nawet. Poziom zaangażowania Anthony'ego Davisa jest najwyższy, od kiedy go oglądam. Nie mam absolutnie żadnego. Po dwóch stronach boiska. Jeszcze tylko w playoffach wtedy w tamtej serii Portland tak wyglądał. Wtedy wyglądał wybitnie w tamtej serii, a to była jedna seria przeciwko jednemu zespołowi. A tutaj... To i idzie Lakers. Powiem ci, ile Lakers mają teraz? 13-2 są?
Tak.
Oni są lepsi niż ten taki mój typ mecz po meczu we Flashu, gdy pisałem, że powinni być w listopadzie na pierwszym miejscu konferencji zachodniej. Oni są lepsi, mają chyba lepszy bilans niż typowałem, że będą mieli. Aczkolwiek ten terminarz jest, to mówię, okrutnie zabawny, bo teraz grali z Oklahomą i teraz grają w Oklahomie. Gdzieś to się, gdzieś te schody będą musiały się zacząć w końcu dla nich. Ale grają fantastycznie w obronie Lakersów, a tak absolutnie szokująco się ogląda Lakersów pracujących w obronie jak jakiś robotniczy klub sportowy Clippers niemalże.
Że Avery Bradley nie gra, tak?
Avery Bradley nie gra, ale KCP gra i też aktywnie stara się w obronie.
To też jest druga rzecz, jakby przeciera rzeczy ze zdumienia, że Lakersi są najlepiej broniącym zespołem, biorąc pod uwagę...
Utah jest pierwsze. Drugie Lakers.
Drugie, ale byli przez chwilę pierwsi.
No tak, ale Utah też było.
Dobrze, ale chodzi mi o to, że wiesz, masz tego LeBrona, o którym się już wiesz od wielu lat mówi, że on się tak nie przykłada do końca do tej gry w obronie. Masz, no nie wiem, no, takich graczy, takich lekko podejrzanych. Znaczy Kyle Kuzma jest dobrym obrońcą.
No tak, masz w rotacji takich zawodników, wiesz, na przykład to Dwighta obronę na obwodzie się, ja cały czas martwię, na ile orientuje się JaVale McGee w tym wszystkim, poza tym, że wie, że ma długą rękę, ale masz też kilku ludzi w tym składzie, którzy byli w All-NBA Defensive Teams. Co oni są tak wymieszani, ci, którzy wchodzą, muszą bronić. Na przykład Rajon Rondo, gdy gra, już się nie może tak opieprzać w obronie, jak potrafił to robić, że gdzieś tam schodzi, wiesz, na drugą stronę, na drugie skrzydło, żeby pomóc, bo tak mu się wydaje, bo jest wielkim trenerem koszykówki. Więc przykładają się do tego, żeby być tu w tych miejscach, w których mają być, to ale kilku tam nie, jest słabszych indywidualnych obrońców jest, ale dlaczego na przykład Kyle Kuzma nie może być dobrym obrońcą, wiesz, pytanie takie. Czego mu brakuje? Niczego mu nie brakuje, żeby być dobrym obrońcą, więc to też...
No ale nie, to nie ma tych instynktów, no jest taki
podkręca. No tak, ale jak wszyscy dobrze bronią, się łatwiej broni, gdy jesteś tą, wiesz, jest czterech dobrych obrońców na boisku i Kyle Kuzma, to się łatwiej broni Kyle'owi Kuzmie też. Ale mówię, ja cały czas, wiesz, dwie rzeczy, jak patrzę na Lakers, nawet ich potencjał rzutowy za trzy, to jest jedna rzecz. I jak będą bronić przeciwko lepiej kozującym graczom niż ci, przeciwko którym grają. Tak jakby się przejść mecz po meczu, kogo bronili, to tak mało jest tam takich, wiesz, Damianów, Lillardów w tym wszystkim. Jak będą bronić takich ludzi, przy których trzeba będzie wyjść wyżej. Ale bardzo mi się podoba to, jak aktywnie Vogel od czasu, gdy Kuzma wrócił, jak aktywnie, znaczy w ostatnim meczu tam akurat coś mu się z okiem stało, ale ma grać, dzisiaj grają, tak? Lakers i Thunder ma grać. Podoba mi się to, jak rotuje składem, jak aktywnie to robi. Wiesz, Anthony Davis gra centra, Kyle Kuzma gra czwórkę, potem Kuzma gra z Dwightem, Davis schodzi, potem na przykład to LeBron grał czwórkę ostatnio, fakt, że Kuzma nie grał, więc wiesz, dużo zmian, aczkolwiek no, czasem jeszcze potrafi grać na parkiecie LeBronem, Rondo i Dwightem i to od razu widać wtedy, nie wiem, dwa zdjęcia wyjąłem z meczu z Oklahomą, gdzie LeBron penetruje do obręczy, obrońca nie kryje Rondo, obrońca nie kryje Dwighta i nagle ma pięciu ludzi przed sobą przy obręczy. Potem trafia 60% przy obręczy, tylko 63% to jest najmniej ile w karierze trafiał. W każdym meczu też widzę LeBrona, który dwóch layupów nie trafia i to się bardzo dziwnie ogląda cały czas.
Zostawmy LeBrona, proszę. Maciek, a Glenn Robinson? Puste kalorie?
Trochę bronił? Nie pamiętam.
Podawał?
Trochę
podawał.
Bronił? Dominik Wilkins?
Dominik Wilkins, o tak. O
on
tak.
Jest numerem jeden?
Oh yeah, oh yeah baby. Yeah? Oh yeah, baby. Oh yeah.
Oh yeah.
No dobra, ten English też pewnie jest.
Czy widziałeś Clippers z Bostonem?
Tak, końcóweczkę. Znaczy, tak, czwartą, czwartą i
dogrywkę. No to najlepszą część tego meczu.
No tak. No. Niesamowita jest ta akcja Markusa Smarta. Zastanawiałem się, kto byłby piątym graczem, jakby tak zrobić, wiesz, Bradley, Smart, Kawhi i Paul George. I kto jest piąty z tego tych zespołów, żeby powiedzieć, że to byłby All Defensive Team Ever, najlepszy zespół broniący. Kto tam mógłby być w tym...
Jalen Brown?
Ale wysokim. A wysoki. No bo to musi być jednak taki wysoki gracz, no.
Z tych obu zespołów, tak?
No, no i tak właśnie nikt nie przychodzi do głowy. No, kto tam, kto by tak mógł być?
No nie jest to Daniel Tice, ale Daniel Tice jest jednym z tych graczy, którzy to, robią różnicę w Bostonie.
No nie jest to Montrezl Harrell, tak?
Nie jest to Montrezl Harrell. Zubac mi się bardzo podoba, Tice mi się bardzo podoba w tym sezonie. Obaj. Defensywnie. Ale no nie, no chyba nie aż tak, żeby ich
aż tak, żeby tam, no właśnie.
Powiem ci, że w crunch time Clippers wyglądali absolutnie. Jeszcze to nie jest to, ale...
Ale to będzie to.
To będzie miazga w crunch time. Po prostu to jak tak się spojrzy, jak patrzysz i oglądasz i widzisz nagle, jaki jest matchup w ostatnich trzech minutach, gdzie masz trzech ludzi na obwodzie, to jest Paul George, Beverly i Kawhi Leonard. To oni są na obwodzie w tym momencie. I ktoś kozuje i Beverly go kryje.
Opowiem
ci taki obrazek z ostatniego meczu. Wyprowadza piłkę... kto to wyprowadzał piłkę? Wyprowadza piłkę Smart, nie, wyprowadza piłkę Kemba. Kawhi kryje go od połowy. Beverly naciska, nie wiem, Kembę. Wychodzi na 9 metr, żeby Smart nie mógł podać do Kemby. I... A Kemba jest 11 metrów od kosza, kozuje, wokół niego jest Kawhi Leonard, wie, że zaraz musi oddać piłkę, a Beverly na skrzydle kryje Kembę od piłki. I nie ma absolutnie gdzie Smart podać. U góry tam gdzieś pewnie krąży Paul George. I takie momenty takiej wyższej presji. W ogóle w tym meczu było masakra. Ja dawno nie widziałem w meczu NBA tyle takiej wysokiej presji obrony z obu stron, że gracze wychodzili wysoko bardzo na 9 metr, bronić agresywnie. Wysocy wychodzili wysoko do pików, bronić agresywnie. Super się to oglądało i ten mecz, w trzeciej kwarcie był, w drugiej kwarcie pod koniec był słaby. Był przez 5 minut słaby ten mecz, ale potencjał Clippers defensywny to raz, a dwa, że potencjał rzutowy Paula George'a i potencjał gry izolacyjnej Kawhi'a Leonarda. I oni, nawet na plus wyjdzie dla nich coś takiego, że oni nie mają takiego zawodnika, który potrzebuje pick and rolla, żeby zdobyć punkty. Oprócz Lou Williamsa, dobra. Ale Lou Williams nie podaje z pick and rollów, chyba że do Montrezla Harrella próbuje sam rzucić. Oni mogą przez to, dzięki temu, że mają taki typ zawodników jak Kawhi, który jest izolacyjnym graczem, jak Paul George, który jest po zasłonach izolacyjnym, mniej pick and rollującym zawodnikiem, oni mają potencjał, żeby nie tracić piłki, co będzie ważne też. Końcówkach. Tak. Więc mogą grać czysto i w obronie połykać zespoły. I trafiać rzuty. To może być ten najlepszy zespół w crunch time w tej dekady.
No, no bez przesady.
Może być tam.
Przypominam, jest był taki zespół Golden State Warriors.
Ale gdzie? Ze Stephenem Kerrym? Ale w crunch time.
Nie, ale ja mówię, jaki masz wachlarz możliwości. Masz Duranta, Kleja Thompsona i Kerrego. No któryś trafi.
Ale to sorry, Kerry, jak wiemy, nie potrafi sobie wykreować rzutu. Dobrze, w ostatniej padnie.
Nie, ale chodzi mi o to, że z punktu widzenia drużyny, która gra przeciwko nim i szczęśliwie doszła do momentu, że jest crunch time, bo to już samo w sobie to jest, było sukcesem, to jest jakiś nightmare, że musisz, że tak powiem, bronić trzech graczy. Każdy z nich jest w stanie wygrać mecz. I rzeczywiście z Clippersami jest podobnie, bo jeszcze dołożysz Lou Williamsa, masz Kawhi'a i Paula George'a i weź to broń. Weź to broń. Więc wszechczasów nie, ale rzeczywiście jest to ogromny potencjał.
Nie, wszechczasów nie, Michael jest wszechczasów.
A nie, no Michael jest jednoosobową armią. Mm. Ale jako ten, no wiesz, Filadelfia chciałaby mieć ten problem, myślę. No.
W końcówkach.
Tak. Żeby mieć taki wachlarz i wybór graczy.
Bo wiesz co, bo to w pewnym momencie psychicznie zacznie działać na zespoły, które będą grały przeciwko Clippers. Tak jak zobaczymy, czy tak się wydarzy, czy faktycznie będą tak dobrzy. Bo jeszcze się możemy zaskoczyć. Ale wiesz, będzie to tak jak w tym meczu z Bostonem. 6 minut do końca Boston prowadzi 10. Pewnie Boston nie pomyślał jeszcze o tym, że zbliżamy się do crunch time z Clippers, ale wiesz, na przykład za 2 miesiące będzie mecz, że ktoś będzie 6 prowadził i nagle będzie 6 minut do końca i będzie myśleć o tym, żeby grać 24-sekundowe akcje? Wiesz, tego typu, że będzie się bał zespół. Będzie myślał o tym, że zbliżamy się do końcówki z Clippers i będzie bardzo trudno. zaczynają trząść się ręce, ludzie nie chcą brać odpowiedzialności i nagle jeszcze w tym wszystkim, wiesz, kryje cię Kawhi. Więc takie psychiczne zbliżanie się do końcówek z Clippers, tak jak psychiczne zbliżanie się do końcówek, to, wiesz, na wyrost z Michaelem czy z Tomem Bradym w Patriots. Zobaczymy. Wiesz co, na razie oni zagrali jeden mecz ze sobą, a mamy, kurczę, szósty tydzień sezonu, więc nie przesadzajmy, żeby się nie okazało, że zagrałem ze sobą sześć meczów na przykład w sezonie regularnym. A tak może się stać.
Tracy McGrady?
A nie, T-Mac umiał podawać. Umiał. Technicznie umiał podawać. Nie. T-Maca nie dorzucę tutaj.
No nie, dobrze. Vince Carter?
Vince Carter umiał podawać.
No miał trzy asysty. Chodzi mi o to, że wiesz, no. To nie jest 8 asyst.
Okej, no dobrze, ale nie chcę takiej różnicy robić między umiał a nie umiał.
Zach Randolph.
Ojej, ale trzy Zach Randolph nie był tak dobry. No. O kogo się martwimy bardziej? O San Antonio czy o Portland?
No, zdecydowanie o San Antonio.
Zdecydowanie?
Tak.
No, przecież oni są przynajmniej w pełnym składzie, a Portland ma zajechało Damiana Lillarda na początku sezonu i go plecy bolą.
No, ale Majcie, jak tak popatrzymy na...
I Carmelo jest w Portland, przypomnę ci. W sensie, może być ciężko wygrać. Ale Spurs, dobra, no.
Ja powiem tak. Chyba na zachodzie już wiemy, kto jest w playoffach.
Jest, czekałem! Pytałem się ciebie na Twitterze, czyli masz
tak,
to. Masz to, dobra, masz. Okej, okay, dobra. Czyli. Bo Charlotte jeszcze nie chcesz do playoffów wpuścić na wschodzie.
Wschód jest otwarty na pozycję 7-8, bo mówię, moim zdaniem tam będą zespoły, które będą miały negatywny bilans. Na pewno tak. Na pozycję.
Zaraz będziemy, jeszcze kilka meczów Detroit z Chicago i będziemy mieć dosyć w konferencji wschodniej. Mówię, to jest co, jeszcze trzy tygodnie. Za trzy tygodnie będziemy mówić, że wschód jest okropny.
Moim zdaniem cudowny sen Phoenix się kończy. Już zjeżdżają do bazy, jak ale to się mówi w języku autobusiarzy.
Ciekawe, czy te plecy na pewno mają też związek, bo
natomiast
ze zmęczeniem Rubio.
Sacramento idzie w górę.
No, ale grałem bez Foxa, więc zobaczymy, wiesz, ile są w stanie tak
no iść dobrze,
w górę.
No, ale Fox wróci Bagley i ten zespół, że tak powiem, znowu nabierze wiatru w skrzydła.
No potem latem. Ciekawe, co zrobią z Bogdanem Bogdanowiczem w lato.
To jest oczywiście pytanie. Bo wydaje mi się, że Nowy Orlean, mimo że gra nadspodziewanie dobrze, biorąc pod uwagę też jak braki kadrowe, które mają.
Nie mogę patrzeć, powiem ci, na Nowy Orlean cały czas.
No ciężko.
Grają lepiej. Ingram jest, w końcówkę miał dzisiaj świetną, ale nie, ciężko się ogląda Nowy Orlean. To nie jest zupełnie mój sport.
Memphis mówiliśmy, że nie ma szans od samego początku. I tak to tak. 5-9 zaskakujące.
Nie są dobrzy. Widziałem ten mecz, w którym Grizzlies przegrali u siebie 20 punktami z Warriors. Warriors się po nich przeszli z Draymondem Greenem na jedynce 3 dni temu.
Tak.
Absolutnie tak. Fajnie było to oglądać, jak się zespół nagle orientuje, wiesz, przychodzisz na mecz z Warriors, Santa Cruz i myślisz, że jesteś po prostu lepszy niż Santa Cruz, niż Golden State Warriors i nagle okazuje się, że nie jesteś lepszy. I nagle zawodnicy, pokazywała kamera zawodników z Memphis na ławce, jak się orientują w drugiej kwarcie, my naprawdę nie jesteśmy dobrzy. To był mecz, w którym sobie Memphis zdało sprawę, że jest ich sezon. I będziemy musieli wkrótce porozmawiać o tym, co się dzieje z Jarenem Jacksonem Juniorem i czy Memphis był, czy Valanciun, znaczy, dobrze, inaczej, innym razem, dobrze, mów, no. Konferencja zachodnia, czyli San Antonio i Portland nie ma
Nie mają szans, ale są na jakiejś, żebym schodzącej tej. San Antonio ma, poczekaj, do...
Ciekawe, kiedy Piotrek Sitarz wycofa się ze swojego typu, że Portland zajmie drugie miejsce w konferencji zachodniej. Damy mu jeszcze jedną szansę, bo już były dwie okazje, cofaliśmy się już dwie okazje były w 5-5, żeby wycofać się ze swoich typów, więc będzie jeszcze trzecia. Myślisz, że Piotrek odpuści, czy nie?
Nie może. Piotrek nie może.
Czy pójdzie w zaparte?
Musi iść na twardo.
Musi iść na twardo, bardzo dobrze. Ja też bym tak zrobił, do końca.
Tak, no.
Ale to musiałoby być teraz, poczekaj, jest 5, ile oni są? 5-10? 5-11? 5-11, no to tak 50...
Oni są dwa zwycięstwa przed Golden State, no to przepraszam bardzo. nie ma powodu jakoś do...
50-16 musieliby skończyć sezon, żeby się na drugim miejscu.
Zwłaszcza, że z Golden State przegrali.
Przegrali?
Tak.
Czyli... No dobrze. No dobrze, mój drogi, coś mamy?
Nie, jeszcze? Chyba na wszystko.
Popatrzmy, jak... co dzisiaj mamy.
Rodzynki jakieś mamy?
No tak patrzę. Wiesz co, Chris Paul już nie tyle, że Chris Paul jest za górką, że schodzi z górką, Chris Paul spada z klifu fizycznie. Dobrze, że jeszcze gra. On spada z klifu.
On miał dobry mecz. Czekaj, teraz dobra Oklahoma była.
On miał niby niezły mecz statystycznie. Grała Oklahoma z Clippers. Ale ja nie widziałem tego meczu, ale Maciek Staszewski widział i tak narzekał na to, że Chris Paul trzymał cały czas piłkę w rękach, tak jakby, wiesz, chciał pokazać i nie dał pograć innym w czwartej kwarcie.
Oscar Melo powinien grać, naprawdę. No grał, ale to nie wyszło.
Ale ciekawe, co się stanie, bo są takie newsy teraz z ostatnich godzin, że nie ma chętnych na Chrisa Paula.
Nie ma.
I no, nie dziwię się po tym, co Chris Paul pokazuje. Znaczy, to też nie tak, że on gra fatalnie czy coś takiego, ale jest mądrym zawodnikiem, tylko że nie jest już w stanie wykreować sobie rzutu z półdystansu. To już jest tak trudne dla niego. Jeszcze 2 lata temu był jednym z najlepiej izolujących się graczy NBA w Houston, grając, gdzie Houston było ten rekord izolacji. A teraz nie jest już w stanie, tak, już w zeszłym sezonie sparł tam z 1,25 punktów na posiadanie w izolacjach do 0,76, a teraz nawet nie patrzyłem, ale na oko, to po prostu jest mu bardzo trudno rzucić w izolacjach. W pick and rollu nie jest już w stanie minąć obrońcy, wejść, no, fizycznie nie jest sobą, postarzał się po prostu, bywa. No. Tylko Oklahoma ma trochę problem, bo chyba Oklahoma myślała, że będą w stanie go dalej jeszcze przesunąć, a teraz
tak.
Nie wiem, czy ktoś ten kontrakt będzie, znaczy są informacje, że nikt nie jest zainteresowany. Chrisem Paulem.
No ale wiesz, masz w perspektywie masz jeszcze 2 lata.
Miami nie powinno być zainteresowane Chrisem Paulem. No nie, bo jest 10-3 i mają Duncana Robinsona nagle, wiesz, nie wiadomo skąd, na 29 punktów. Mają Tylera Herro, Kendricka Hero, Kendricka Nana, więc jakoś nie myślą.
Trochę osiadł.
Więc wiesz, jeszcze mają ludzi tam kozujących. Justice Winslow nie gra przez cały czas, Jimmy Butler gra, nie?
To prawda, tam są jeszcze rezerwy. To jest niesamowite, jak jest.
Poza tym oni chcą mieć pieniądze na to, żeby przynajmniej do, jak mówiłem, do czasu, aż Janis podejmie decyzję o Supermaxie. To nie będą się tam wpakowywać w kontrakty wychodzące poza w sezon 21-22. Lakersi nie mają co oddać, żeby mieć Chrisa Paula. Myślę,
no nie, to jest tylko koniec kontraktu LeBrona, to jest ten moment chyba. No bo on jest jakby przejście, druga gwiazda do Anthony'ego Davisa, tak to rozumiem?
Ja nie rozumiem. Mówię o pozyskaniu Chrisa Paula przez Lakers.
Chrisa Paula, myślałem, że mówisz o Janisie w kontekście, dobrze.
Aha, to, tak, Janis w kontekście odpływa. Miami, tak, ale...
Nie, dobrze, nie, to bez sensu, to nie ma sensu.
No i kontraktów nie ma jak złożyć, więc tam musiałby być jakiś buyout, ale ja nie wiem, czy Oklahoma, Clay Bennett, czy to jest organizacja, która będzie chciała zrobić buyout. Nie wiem na ile...
Na 100 milionów?
Nie zrobią buyoutu. Nie mają tyle pieniędzy, żeby zrobić buyout. No, ciekawe, czy ktoś. No bo to, ja nie widzę drużyny tutaj. A to się zaraz skończy jakimś urazem, jakąś kontuzją i z jednej strony Oklahoma będzie miała piki, a z drugiej strony będzie miała tego Chrisa Paula.
No,
umierającego.
No niestety.
No nic.
No, wiesz, okej. Okay. Mówię, klasyfikując klasyka, do gier,
dobrze.
Detroit Hawks, nic ciekawego. Wizards Charlotte, nic ciekawego. Nets...
Gdzie? Wizards Charlotte jest ciekawe? Wizards są fajni cały czas. Mają top 3 atak NBA, rzucili 138 punktów w San Antonio. Davis Bertans, Moritz Wagner.
Proszę Państwa, proszę się nie dać się oszukać, 4-8.
Nie ma się, tak, 4-8, ale trzeci atak NBA, to jest fajny zespół. To, mój drogi, dużo lepiej ogląda się trzeci atak NBA niż trzecią obronę NBA w tych czasach.
Na pewno, nie dajmy się oszukać.
Nie, ja zachęcam do oglądania Charlotte i Waszyngtonu. Stylistycznie jest to bardzo fajny mecz.
są ciekawsze mecze, naprawdę.
No są, ale tylko trzy. I o tej porze, o pierwszej nie ma nic ciekawszego, bo co jest ciekawsze? No?
Co jest ciekawsze?
No, o pierwszej. Masz Detroit, Atlanta.
Dobrze, z tych trzech meczy, czyli tak, Detroit...
Nie powiesz Brooklyn, Sacramento bez Foxa i Kariego.
Powiem.
Daj spokój, Brooklyn jest... Proszę
powiem, Kings wychodzą na 7-7, na 50%,
są,
atakują...
Dobrze, ale są bez Foxa, a Brooklyn jest bez Kyriego Irvinga i bez Carisa Leverta.
No i właśnie dlatego ten mecz jest piękny.
No dobrze, to ten mecz jest piękny. Zachęcamy wszystkich, faktycznie.
Tutaj, dobrze, o drugiej ciekawy mecz. Sixersi grają ze Spurs. Przełamanie, pokazanie, pojedynek Aldridge'a z Embiidem, wiesz, starcie. Ach! Mięso, krew lejąca się na parkiecie.
Ja myślę, że to jest ważny mecz dla San Antonio, bo oni są w stanie wygrać z tak grającą Filadelfię. Mi się Filadelfia nie podoba cały czas.
Zastanawiająca z tym 9-5. Ja liczyłem, że to będzie jednak 11-3.
I Spurs mają szansę się tutaj lekko podnieść.
Chicago-Miami to zawsze mecz o podwyższonej takiej temperaturze.
Widziałem Chicago z Detroit sprzed dwóch dni, Lauri Markkanen jakby wreszcie coś tam tknęło i ruszyło.
Thunder gra z Lakers, czyli Chris Paul wraca do swojego klubu. Dallas Kawal jest nieciekawy. No i tutaj, proszę Państwa, zaczynają się trzy klasyki i trzy szlagiery. Denver, strasznie mocny Boston Celtics jedzie do Denver.
Bardzo. Chciałem, wiesz co, mam take, ale będziesz się śmiał ze mnie, bo ja się śmieję z tego, ale mam take. No. Pamiętasz, jak mówiłem przed sezonem, że w tym sezonie będziemy odejmować drużyny z grona kontenderów i dodawać i tak spędzimy na tym cały sezon? Tak. Ja myślę, że dopiero się rozkręcimy, ale ja nie widzę Tak powiem. Dla mnie Celtics są kontenderem.
Dobra, no ja się zgadzam.
Celtics mi się bardziej podobają niż Filadelfia.
Okej. Okay. Chcesz przesunąć ich do finału z Milwaukee? Już jesteś w tym miejscu, czy jeszcze nie?
Wiesz co, chciałbym zobaczyć, jak Kemba Walker gra z kozackimi zespołami. Lepiej.
No dobrze.
To było zawsze moje to podejrzenie, że jakkolwiek Kemba jest dobry dla całego procesu stanowienia i tworzenia zespołu, lepszy niż Kyrie, to tej ostatniej 3-minutowej magii na końcu może brakować mu. Ale Tatum bardzo mi się podobał z Clippers po tym gorszym meczu, który miał ten mecz z Dallas z Doncicem i 1-18. Nie gra Hayward cały czas. Oni mają, myślisz, oni jeszcze ten skład pod koszem będzie inaczej wyglądał. Daniel Tice gra bardzo dobrze. Robert Williams gra coraz lepiej, wygląda sensownie. On wygląda sensownie w koszykówkę niż Mitchell Robinson, przepraszam. Mitchell Robinson jest lepszym obrońcą, jest świetnym potencjalnie, jest fantastycznym, genialnym. Jest jednym z najlepszych obrońców w historii NBA potencjalnie Mitchell Robinson. Żartuję. No. Chciałem cię trochę uspokoić. Ale Williams jest bardziej kumaty w kosze, o to mi chodzi.
Naprawdę?
No, nie, no po prostu...
Niech ogarnie zegarek.
Jest ogarnięty bardziej. Aha, no tak. Ale może się już poprawił. Miał rok czasu.
Time traveler.
No dobra. Ale Boston gra w Denver i super mecz. Denver wygrało z Houston. Trzyma zespoły poniżej 100 punktów.
Super mecz. Utah Jazz, Golden State Warriors. Super mecz.
A to właśnie czemu w ogóle o tym mówisz?
No nie no, takie wiesz, no bicie tych Golden State Warriors, taki wiesz, jest wspaniałe. To lanie, którzy wiesz, to wszyscy czekają na to, żeby ich włożyć im 48 punktów. Słyszałeś ten taki sarkazm Steve'a Kerra na temat tego meczu? No, że gdyby tam wpadło, w jedną stronę nie wpadło, drugą, no to byśmy przegrali może 42. Bardzo źle się tam się dzieje, ale już nie będziemy otwierali tej puszki. Puszki, jak niektórzy mówią, puszki z Pandorą. Na koniec absolutny szlagier tej nocy. Mecz, który każdy szanujący się kibic NBA powinien oglądać, powinien się obudzić, wstać. Clippers grają z Rockets.
A ja zachęcam do oglądania meczu Bostonu w Denver bardziej niż Clippers z Rockets.
Boże, jak to dobrze, że nie powiedziałeś Wizards Hornets.
Nie, ale to jest trzeci najlepszy mecz tej nocy.
Dobrze.
Mecz czwarty, zasady. Czwarty, dobra. Spurs z Filadelfią są na trzecim.
Dobrze. Pominijmy. Sobota.
Ale nie, poczekaj, sobota. Czy widziałeś, że Russell Westbrook jest już za górką rzutową i nigdy nie odzyska rzutu, którego nigdy nie miał?
Może tak być.
Jest nieprawdopodobnie, ile to jest 18% catch and shoot za 3? Rezygnuje rzutów. Z rzutów, jest zło. Zło. Zło, to nie jest dobry fit, jeśli Russell Westbrook tak rzuca, to nie jest dobry fit. I tyle, koniec, kropka.
Nie jest, ale tam jest taki człowiek, który potrafi rzucać i robi wszystko za nim.
W playoffach będzie grał przeciwko ilu? Czterem obrońcom? Trzem obrońcom.
Trzem.
Dwóm na pewno, bo ktoś nie będzie krył tego Russella Westbrooka w ataku pozycyjnym.
No, do kapeli, do ten... No. Dobrze, do gier, bo nie chcemy szybciutko przejść,
ale... Czemu mówimy aż o sobocie? Sobota to jest, mój drogi, jutro dopiero. Zostańmy przy piątku. A co jest ciekawego? Widziałeś coś...
A ja lubię te weekendowe zapowiedzi.
No dobrze.
Pozwól mi się pobawić.
Proszę.
Minnesota gra z Suns i to jest ważny mecz dla układu dolnej części tabeli, bo Suns, że tak powiem, powinni zejść poniżej 50%, powinno być 7-8.
Suns przegrali 3 mecze od czasu, gdy Ricky Rubio ma kontuzjowane plecy.
No niestety.
Aaron Baines nie grał w dwóch ostatnich meczach. Gracze grają kontuzjowani, Kamiński, Saric grają z kontuzjami. Tylko dlatego, chyba że inni nie grają, to oni muszą grać, więc się sypie trochę Phoenix.
Hornets Bulls, Indiana Magic, Hawks Raptors.
Indiana Magic. Nikola Vucevic nie będzie grał przez 4 tygodnie. I tak. Magic są jeszcze ciekawsi przez to. Dla mnie przynajmniej.
No, może trzeba będzie, wiesz, odgrzebać Bambę.
Bamba, Jonathan Isaac na centrze może. Zobaczymy.
I Wundu.
Cambridge od Kmerów.
Tak, Cambridge z Kmerów, tak. Knicks Spurs.
Gdzie? W MSG?
Tak.
Jak Spurs przegrają w Filadelfii i przegrają w Madison Square Garden, to Greg Popovich poda się do dymisji.
Może tak być. Nie, niemożliwe. Tu ciekawy mecz na wschodzie. Filadelfia tylko w back-to-backu, ale będzie grała z Miami w back-to-backu, więc może się to trochę równoważy. Cleveland gra z Portland, Memphis gra z Lakers.
Cleveland back-to-backu, Memphis back-to-backu, nie, przepraszam, Lakersi back-to-backu, albo w back-to-backu. Kłopot jest tą sobotą, że masa drużyn jest w back-to-backu. Zastanawiam się, czy NBA nie zauważy, że to może być potencjalny kłopot, że w sobotę, gdy ludzie przychodzą na mecze tłumnie, wystawiają produkt teoretycznie trochę gorszy, bo w piątek jest masa meczów, w środę jest masa meczów i w sobotę dużo zespołów nie tylko ma back to back, ale grają trzeci mecz w ciągu 4 dni back to back. To jest najgorszy mecz.
I będzie load management.
I ludzie będą siedzieć, albo mecze nie będą na wysokim poziomie.
Dobrze. Bucks, Pistons i Jazz, Pelicans. To takie, powiedziałbym, mecze. I niedziela szybciutko. Rockets...
Czy Jazz, Pelicans, tak?
Tak. Super mecz o 9:30 w niedzielę naszego czasu, więc koniecznie wszyscy.
Koniecznie. Boston. Wyłączamy Boston.
Jak miłość, klan i nie oglądamy...
Boston, Utah.
Nie. Rockets, Mavericks.
Ale to Houston jest... Powiem ci, że no Houston jest... Ja już mam dosyć Houston. To nie jest fajny sport, jak się ogląda Houston. To nie jest koszykówka, która płynie w rytmie. To jest cały czas taki, wiesz, i to jest aż 4 kwarty tego. I oni jeszcze grają w szybszym tempie, czyli jest jeszcze więcej tej koszykówki Houston. Ciężko, to jest ciężki watch Houston. To nie jest nowość, ale to cały czas jest ciężki watch.
Ale nadal typują na mistrza, no więc no nie
wiem. Ja wiem, ale jest ciężki, no ciężko się ogląda Houston. Nie jest estetycznie fajny Houston. Ludzie na linii, wiesz, są 35 razy w meczu. Nie, to trudno.
Derby Nowego Jorku o 12:00, o 12:00 też o. Wizards Kings. Halo? Jestem.
O, odblokowała mi się duża część prawego bębenka, chyba
o.
Zrosła mi błona. Mam cały czas ten uraz od 10 dni. O, słyszę teraz prawie w stereo. Jest bardzo dziwnie. Wow. 10 dni nie słyszałem stereo na żywo w Palmie. Ludzie odzyskują słuch. Płacz.
To się zdarzyło. To jest siła głosu. Trzeba słuchać palmy, bo palma leczy.
Palma leczy. Dalej?
Wizards Kings.
O, to jest świetny mecz. Twoi Kings, na których tak w piątek stawiasz, tak. I moi Wiz. No. Pozyskałem Morrisa Wagnera w dynastii.
Nuggets Suns już będą wtedy 7-9. Powoli zaczynamy dziękować.
Czemu tak Suns bardzo życzy źle? Niech Rubio wyzdrowieje, niech grają.
No nie, nie grają, ale wolę Suns, bo obstawiałem Suns. Bo obstawiałem Kings.
Aha, dobrze. Rozumiem.
Poza tym chciałem...
Wiem, masz Portland i Spurs poza playoffami.
Tak, chciałem Adama przytulić. Pozdrawiam, Adam. I Clippers Pelicans kończą ten weekend. Mój drogi, słyszymy się
w poniedziałek. Albo wtorek, raczej w poniedziałek.
Dobrze.
Albo może wtorek.
Zobaczymy.
Będziemy musieli w przyszłym tygodniu. Wrócimy do D jak Detroit. Albo ominiemy Detroit i zajmiemy się innymi klubami. Oglądałem Detroit ostatnio. Ciężko. Trzymaj się, mój drogi. Miłego
weekendu. Pozdrawiam cię serdecznie. Cześć.